profesor Guralczyk powiedział, że trzecia wojna światowa jakby jest faktem w jego opinii.
Amerykanie policzyli, że jeśli chodzi o intensywność już trwających wojen w różnych punktach na świecie i skalę ofiar, które są z tymi konfliktami związane, to mamy do czynienia w gruncie rzeczy z bardziej intensywnymi działaniami wojennymi niż w okresie 1939-41.
Mówimy o ostatnich 6 latach, tak?
Mówimy o ostatnich, tak, 6 latach.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Moim dzisiejszym gościem jest historyk i publicysta pan Marek Budzisz. Odjeżdżamy spod ICE w Krakowie. O, tutaj ktoś się wpakował nam pod koła. Tym razem bez przejścia dla pieszych. W każdym razie, Invest Cups to jest event, na którym mieliśmy okazję się spotkać. Wczoraj, panie Marku, wsłuchiwałem się w pańską debatę z profesorem Guralczykiem. Panowie toczyliście zaciętą polemikę, natomiast profesor Guralczyk powiedział, że trzecia wojna światowa jakby jest faktem w jego opinii. To publicystyczna teza, która miała trochę podgrzać nastrój na sali, czy pan też jest orędownikiem takiego stwierdzenia?
No, do pewnego stopnia teza ma charakter publicystyczny, ale nie wyłącznie. No, z tego prostego powodu, że w pewnej kontrze do naszych wyobrażeń, czy pewnej potocznej narracji, do tego jak wyglądała na przykład II wojna światowa, ona w różnych częściach świata, a nawet Europy, wyglądała w sposób bardzo różny w różnym czasie. Czyli to nie oznaczało powszechnej walki każdego z każdym, tylko to było związane z takimi elementami, gdzie sąsiadowały ze sobą czasy wojny, kampanii wojennych, ale również pokoju i w miarę normalnego funkcjonowania. Nie mówię już o życiu towarzyskim Paryża pod okupacją Wehrmachtu niemieckiego, ale tu jest coś na rzeczy. I jeśli dzisiaj byśmy ten świat stosunków międzynarodowych też i konfliktów ujmowali w tych kategoriach, to Amerykanie policzyli, że jeśli chodzi o intensywność już trwających wojen w różnych punktach na świecie i skalę ofiar, które są z tymi konfliktami związane, to mamy do czynienia w gruncie rzeczy z bardziej intensywnymi działaniami wojennymi niż w okresie 1939-41.
Mówimy o ostatnich 6 latach, tak?
Mówimy o ostatnich, tak, 6 latach, więc to by wskazywało, a przynajmniej skłania tych, którzy chcą się taką tezą posługiwać, że no w gruncie rzeczy weszliśmy już w czas przypominający albo wręcz będący trzecią wojną światową. Moim zdaniem ta teza jest nieco na wyrost, ma taki właśnie wymiar publicystyczny, a jedyną wartością takiego poglądu no jest zwrócenie uwagi na to, że sytuacja się destabilizuje i ten element wojskowy, również i konfliktowy, będzie narastał. To jest pewien trend, który moim zdaniem już właściwie przez nikogo nie jest kwestionowany. Wojny jeszcze rozumiane jako starcie wielkich mocarstw, no bo po agresji Hitlera na Rosję Sowiecką z tym mieliśmy do czynienia. Jeszcze takiej wojny nie ma. Jesteśmy w związku z tym w takim okresie, który może się przerodzić w starcie wielkich mocarstw, ale nie musi. Więc w tym sensie niektórzy mówią o przedwojniu, niektórzy mówią o pierwszej fazie konfliktów wojennych. No, określenia są nie aż tak istotne. Ważne jest dostrzeżenie tendencji.
Dosłownie na chwileczkę przerywamy dzisiejszy wywiad, a to z tego względu, że chciałbym wam powiedzieć, że firma Car Vertical w dalszym ciągu uznaje 30% rabat dla widzów kanału. Wystarczy, że posłużycie się kodem DUZY. Na stronie wpiszecie numer VIN, a przed waszymi oczyma ukaże się szczegółowa specyfikacja pojazdu, informacje o przebiegu, jego wypadkowości, być może także traficie na raport zawierający jakieś zdjęcia z okresu na przykład kolizji, więc to wszystko pomoże na pewno odpowiednio dobrać samochód do swoich potrzeb i nie wpakować się na minę. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu, przykładowy raport przed chwileczką widzieliście na ekranie, a ja tylko dodam na sam koniec, że Car Vertical wprowadziło ostatnio specjalną funkcję Marketplace,
za sprawą której możecie sprawdzić, czy cena za dany pojazd jest uzasadniona.
Jakie dzisiaj jest położenie Polski, biorąc pod uwagę te zamieszanie na arenie geopolitycznej, międzynarodowej?
Wydaje mi się, że możemy tu mówić o kilku trendach. One występują równolegle w tym samym czasie. Pierwszym takim zasadniczym jest ewolucja tego systemu sojuszniczego, który stabilizował sytuację na naszym kontynencie po II wojnie światowej, a w szczególności po rozpadzie Związku Sowieckiego. Czyli ten amerykański system sojuszniczy ewoluuje, zmienia się jego charakter, zmieniają się relacje, które rządzą tym układem. Niektórzy uważają, że on się rozsypuje. Ja uważam, że on się przepoczwarza, co oczywiście nie wyklucza głębokiego kryzysu, bo to przepoczwarzanie nie musi być ani pokojowe, ani nie musi prowadzić do jakiejś nowej formuły akceptowalnej przez wszystkich. Ono może doprowadzić do zjawiska kryzysowego. W związku z tym to jest jeden trend, czy jeden element, na który warto zwrócić uwagę. Drugi jest nie mniej istotny. Otóż to jest zresztą związane, ten drugi trend, z wojną u granic Europy, tak jak my ją rozumiemy. Nie chcę w ten sposób mówić, że Ukraina jest poza Europą, natomiast chcę zwrócić uwagę, że konflikt o tej skali, tej intensywności i takiej liczby ofiar nie miał miejsca w Europie w ostatnich dziesięcioleciach. Wojna domowa w byłej Jugosławii jest innym nieco zjawiskiem. To w związku z tym powoduje zmianę pewnej geografii strategicznej, ale przede wszystkim zmianę geografii bezpieczeństwa. Co mam na myśli? Chodzi o to, że państwa naszego kontynentu zaczynają od nowa definiować swoje położenie i oceniać, z których kierunków może największe zagrożenie ich dotknąć. W sytuacji stabilnego układu sojuszniczego i hegemonicznej przewagi Stanów Zjednoczonych tego rodzaju refleksja była niepotrzebna, bo siła odstraszania była tak duża, że ryzyko konfliktu było ryzykiem minimalnym albo właściwie takim, które można pominąć. Teraz ze względu na zmianę sytuacji w naszym sojuszu wojskowo-politycznym, zmianę polityki amerykańskiej i wojnę na Ukrainie rośnie skala ryzyka i zagrożeń, a to oznacza, że państwa redefiniują po pierwsze, bo to jest zawsze punkt wyjścia, swoją ocenę sytuacji bezpieczeństwa, co ma związek przede wszystkim z położeniem geograficznym, oraz redefiniują w związku z tym swoją politykę. Pojawiają się różne kręgi, powiedziałbym, w obrębie szeroko rozumianej Europy, grupy państw, które różnią się w ocenie tego, co jest największym zagrożeniem, a co jest być może w ich przypadku nieco mniej istotne i warto się w związku z tym skoncentrować na innych obszarach. No, najprostszym przykładem jest tutaj przykład państw wschodniej flanki NATO, które uważają, że głównym kierunkiem czy głównym zagrożeniem jest ewentualna agresja rosyjska i w związku z tym uprawiają dość jednolitą politykę w zakresie bezpieczeństwa, niezależnie od innych kwestii związanych z systemami wewnętrznymi, tradycją, sposobem funkcjonowania. Te wszystkie państwa wschodniej flanki właśnie ze względu na ten wymiar bezpieczeństwa mają dość podobną politykę i zagraniczną, i sojuszniczą, i obronną. Z kolei państwa oddalone od tego kierunku rosyjskiego uważają, że inna geografia zagrożeń w ich przypadku jest ważniejsza, co też wpływa oczywiście i na skłonność do budowania własnego potencjału. To przykład Hiszpanii jest uderzający. Hiszpania, jak wiemy, w czasie ostatniego szczytu NATO nie zgodziła się z tymi deklaracjami, czy z tym postanowieniem o zwiększeniu wydatków wojskowych państw sojuszu w Europie przynajmniej do 3,5% PKB, bo to wynika z innej geografii zagrożeń, z przekonania, że basen Morza Śródziemnego jest w ich przypadku ważniejszy. Do pewnego stopnia to też widać wyraźnie w polityce Turcji, chociaż ta polityka turecka ma oczywiście też nieco inny charakter związany z tym, że oni są znacznie bardziej niż Europejczycy przywiązani do znaczenia tradycyjnej, twardej siły wojskowej. Więc w tym sensie ta strategiczna przestrzeń europejska, która znalazła się w NATO, ulega pewnym podziałom wewnętrznym ze względu na różną geografię bezpieczeństwa. To jest proces naturalny i nie ma co narzekać, że on występuje. Pytaniem jest zasadniczym w tym kontekście kwestia, czy to doprowadzi do popękania tego systemu i w gruncie rzeczy rozpadu, w sensie funkcjonalnym, czy doprowadzi do powstania jakiejś nowej jakości. Tego jeszcze nie wiemy. Więc mamy tutaj do czynienia z kilkoma różnymi trendami i mamy do czynienia z wieloma też niewiadomymi, które oczywiście wpływają na charakter polityki państw i w tym i naszej polityki.
Myślę, że taką niewiadomą jest realne zagrożenie względem Polski. Czy my tutaj jesteśmy bezpieczni? W czasie wczorajszej debaty na Inwestcast profesor Góralczyk pół żartem, pół serio powiedział do inwestorów: inwestujcie szybko, a potem uciekajcie na inny kontynent, wróżąc w ten sposób niepokoje w tej części Europy.
No to jest pewien obszar dyskusji, czy Europa, szczególnie nasz region Europy, w sposób nieuchronny, bo tak rozumiem wypowiedź profesora Góralczyka, będzie poddawany jakiejś próbie presji polityczno-wojskowej, a może wojskowo-politycznej. To jest jeszcze kwestia do dyskusji i do zastanowienia. Natomiast zmienność tego systemu jest uderzająca. Począwszy od zmieniającego się charakteru polityki amerykańskiej, innych niż w przeszłości oczekiwań naszego sojusznika amerykańskiego wobec sojuszników europejskich, pewnemu odwróceniu ulega logika amerykańskiego systemu sojuszniczego. Mamy też wreszcie inną postawę, czy inną refleksję strategiczną w samej Federacji Rosyjskiej. Ja mówiłem wczoraj, ja nie podzielam rozpowszechnionej opinii w Polsce, że Rosja dąży do budowy imperium, odbudowy imperium.
Tylko do strefy buforowej.
Tak, to jest nawet groźniejsze zjawisko niż budowa imperium, dlatego że budowa imperium zakłada również ponoszenie odpowiedzialności za te obszary, które się kontroluje. A jeśli się ponosi odpowiedzialność, to się też prowadzi politykę nieniszczenia tych obszarów. No bo jeżeli zdobywając dane państwo, czy uzyskując wpływy w danym państwie, zniszczymy je całkowicie, to w logice imperialnej potem trzeba będzie ponosić nakłady na jego odbudowę, albo przynajmniej doprowadzenie do jakiejś elementarnej zdolności funkcjonowania. W tym sensie, dlatego uderzenia w pierwszej fazie wojny na Ukrainie były relatywnie, jak oceniano, no nie miały charakteru totalnego czy powszechnego, bo Putin uważał błędnie, ale uważał, że jest w stanie wywołać przełom czy przewrót polityczny na Ukrainie i w tym sensie odwrócić orientację geostrategiczną tego państwa, zyskując czy zdobywając wpływy. Dzisiaj ta wojna już wygląda oczywiście inaczej, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że strategia budowania strefy buforowej jest groźniejsza z punktu widzenia państw, które mogą być w takiej strefie, bo strefa buforowa może być już całkowicie zniszczona, zdestabilizowana, zdestruowana, bo ona ma znaczenie przede wszystkim przestrzenne i znaczenie takie, że państwa, które są w tej strefie, nie są w stanie być konstruktorami jakiejś nowej jakości geostrategicznej. Rosyjscy eksperci jeszcze przed wojną na Ukrainie, na przykład tacy jak Andriy Ilnicki, który był w owym czasie doradcą ministra obrony Szojgu, oni używali takiej obrazowego porównania. Otóż oni mówili, że Ukraina z punktu widzenia interesów Rosji wystarczy, jeśli będzie państwem przypominającym Afganistan, tylko leżącym na wschodzie, czyli w sposób trwały, zdegradowanym cywilizacyjnie, a Polska z kolei, bo oni o tym też mówili, będzie państwem przypominającym Pakistan, czyli w związku z tym takim, które jest bezpośrednio dotknięte tymi procesami destabilizacyjnymi w państwie sąsiednim. To jest inna logika działania, moim zdaniem groźniejsza z punktu widzenia naszej przyszłości i naszych interesów, ale również jest groźniejsza z punktu widzenia naszej zdolności do mobilizowania naszych sojuszników. Dlatego, że logika imperialna w przypadku Rosji i próba budowy imperium oznacza, że to imperium będzie graniczyło z państwami jądra Europy. No na przykład Niemcami. I prędzej czy później wystąpią tarcia, a nie wykluczone, że i konflikty. Natomiast logika budowania strefy buforowej oznacza, że w gruncie rzeczy Rosja nie będzie graniczyła z państwami jądra europejskiego, tylko będzie rozdzielona tą przestrzenią, która jest w sposób cywilizacyjny odmienna o gorszym statusie bezpieczeństwa niż stare jądro Europy. To jest pewna formuła, która może zostać zaakceptowana przez naszych sojuszników z Zachodu, również Stany Zjednoczone. I w tym sensie dlatego uważam, że ona jest groźniejsza dla naszej państwowości, dla naszej przyszłości. Ona wymaga znacznie aktywniejszej postawy niż ta, którą my dzisiaj prezentujemy. Tu nie wystarczy już mówienie o sojuszach i o zobowiązaniach sojuszniczych. To jest ważne i potrzebne, ale niewystarczające. My potrzebujemy pewnej inicjatywy w zakresie konstruowania systemu bezpieczeństwa, albo może raczej należałoby powiedzieć podsystemu bezpieczeństwa sprzęgniętego z Paktem Północnoatlantyckim, ale ogniskującego się przede wszystkim w naszej części Europy.
My opierając swoje bezpieczeństwo na Stanach czy na NATO, być może też ryzykujemy, bagatelizując rolę naszych wojsk, naszego przygotowania do ewentualnego konfliktu, choćby z tego względu, że tak jak pan zwrócił uwagę, po 1945 roku do wybuchu wojny na Ukrainie, czy do tej pełnoskalowej w zasadzie wojny na Ukrainie, obowiązywała nieco inna tendencja, inny trend w kontekście sojuszy. Teraz widzimy na przykładzie chociażby Iranu, że Rosja wyraża jakąś dezaprobatę, ale nie pomaga. Czy pan jest w stanie w ogóle dopuścić taką sytuację, w której Stany Zjednoczone w obliczu konfliktu też wyrażają tylko swoją dezaprobatę i potępiają, ale nie podejmują żadnych realnych działań?
Odpowiedź na to pytanie wymagałaby postawienia szeregu różnych tam warunków, które powinny być spełnione, bo to jest jeden z możliwych scenariuszy, w moim odczuciu dość marginalny, czyli to też trochę świadczy o jakości naszej debaty publicznej, że my dużo uwagi i dużo emocji też wiążemy ze scenariuszem, który nie jest bardzo prawdopodobny, ale zaczynając od początku. Po pierwsze, musimy na nowo odczytać nasze dokumenty strategiczne. Nasze, mam na myśli, systemu sojuszniczego, do którego aspirowaliśmy i do którego zostaliśmy w 1997 roku przyjęci, czyli Paktu Północnoatlantyckiego. Również oczywiście Unii Europejskiej, bo to nam pozwoli ocenić prawidłowo, czy Unia Europejska jest jakąś w ogóle alternatywą wobec Paktu Północnoatlantyckiego. Więc zaczynając od tego pierwszego zadania, no to trzeba zwrócić uwagę na artykuł 3. My często mówimy o artykule 5, o tym zobowiązaniu naszych sojuszników do przyjścia nam z pomocą wtedy, kiedy zostaniemy zaatakowani, aczkolwiek charakter tej pomocy już zależy od ich indywidualnych decyzji, co oczywiście moim zdaniem miało wtedy, kiedy ten artykuł był formułowany, mniejsze znaczenie w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, a większe znaczenie w odniesieniu do Europy. Tak zresztą było przez cały ten okres, właściwie do niedawna, funkcjonowania Paktu Północnoatlantyckiego. Stany Zjednoczone miały ze względu na charakter swojej mocarstwowości i hegemoniczną pozycję znacznie mniejsze pole manewru w interpretacji artykułu 5. Czyli jeżeli interpretujemy artykuł 5 jako bezwarunkowe albo bardzo prawdopodobne zobowiązanie państwa sojuszniczego, takiego jak Stany Zjednoczone, i wyłącznie, mam tu na myśli Stany Zjednoczone, zobowiązanie do przyjścia z odsieczą zaatakowanemu sojusznikowi, to Amerykanie mieli tutaj mniejsze pole manewru. Natomiast Europejczycy, i dlatego ten artykuł został tak sformułowany, mieli tutaj całkowitą swobodę decydowania, czy w ogóle przyjść z wojskową pomocą i czy przyjść z pomocą skalibrowaną, czy znacznie bardziej, o znacznie większym wymiarze. Dlaczego tak było i dlaczego tak to funkcjonowało? No tu trzeba zwrócić uwagę na pierwsze kilka wyrazów właściwie artykułu 5, który mówi, że sojusznicy uznają atak na jednego ze swoich sojuszników jako atak na samych siebie. To uznanie, że zaatakowanie Polski albo Estonii jest równoznaczne z zaatakowaniem, dajmy na to, Stanów Zjednoczonych, jest fundamentem naszego systemu bezpieczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że o ile Niemcy, Hiszpania czy Włosi mogą sobie pozwolić, bo nie mają mocarstwowej pozycji, tym bardziej hegemonistycznej, na akceptowanie jakiejś formuły ataku wobec państwa sojuszniczego i ograniczonej odpowiedzi, o tyle Amerykanie do tej pory bez ryzykowania utraty swojej pozycji hegemonistycznej nie mogli interpretować tego artykułu w postaci elastycznej. To znaczy, mimo tego, iż uznajemy, że zostaliśmy zaatakowani, odpowiadamy w sposób ograniczony albo skalibrowany. To było podstawą odstraszania, ale to już się zaczęło zmieniać. To już zresztą zapowiedzi tej zmiany były formułowane przez poprzednie administracje. Pamiętamy tą wypowiedź Joe Bidena, tak lubianego przecież w Polsce, który mówił o mniejszym wtargnięciu i mówił o dużym ataku. To mniejsze wtargnięcie też jest atakiem, ale już nie implikuje pełnoskalowej odpowiedzi amerykańskiej. I w tym sensie nasz system sojuszniczy ulega zasadniczej ewolucji czy zmianie. Amerykanie już nie sygnalizują gotowości do bezwarunkowej odpowiedzi wojskowej na każdą formułę agresji, a Europejczycy nigdy nie mieli takiego zobowiązania, w związku z tym zdolności wojskowe, które posiadają Europejczycy, są tak niedorozwinięte, że w gruncie rzeczy nie pozwalają na udzielenie odpowiedzi wojskowej w sytuacji ewentualnego ataku na państwa wschodniej flanki NATO. Jedno łączy się z drugim. Europa, korzystając z tak zwanej renty pokoju, nie miała również poczucia presji, iżby należało utrzymywać potencjał wojskowy, który umożliwia zaangażowanie pełnoskalowe w sytuacji ewentualnego konfliktu gdzieś na peryferiach. To jest ta podstawowa zmiana, którą należy dostrzec. I teraz warto powiedzieć o modelu docelowym, który jest modelem nieznanym jeszcze. Amerykanie oczekują, iż w regionach potencjalnego starcia czy potencjalnej destabilizacji w pierwszym rzędzie będą mogli polegać na tak zwanych modelowych sojusznikach. Izrael jest takim modelowym sojusznikiem na Bliskim Wschodzie, czyli na państwach, które będą w stanie samodzielnie w pierwszej fazie ewentualnego konfliktu rozwiązywać te problemy związane ze starciami wojskowymi, a być może nawet ograniczy się to wyłącznie do zaangażowania tych państw frontowych czy flankowych. Oni uważają, że to jest model znacznie lepiej gwarantujący realizację amerykańskich interesów i w tym sensie również to powinno wpływać na nasze myślenie o naszym bezpieczeństwie. Czyli mamy te dwa elementy, które są istotne. Zmieniającą się politykę sojuszniczą Stanów Zjednoczonych i dotychczasową politykę sojuszniczą państw europejskich, która była związana i z mniejszą odpowiedzialnością, a w związku z tym z mniejszym potencjałem wojskowym. A jeżeli w związku z tym to się zderza z narastającym zagrożeniem, bo Rosja, jakby na to nie patrzeć, jest państwem i wojowniczym, i agresywnym, i przywiązanym do używania siły, no to odpowiedź musi być w gruncie rzeczy jedna. To jest odpowiedź polegająca na tym, że te państwa, które mają podobną ocenę sytuacji bezpieczeństwa, czyli państwa wschodniej flanki NATO od północy, od Norwegii, Szwecji, Finlandii po Rumunię, a dalej na południe jeszcze oczywiście jest kwestia Turcji, to warta jest odrębnego omówienia, to te państwa muszą zacząć myśleć o uzupełniającym systemie bezpieczeństwa, uzupełniającym dotychczasowy system natowski w ramach tak zwanej koalicji chętnych, bo to one kolektywnie muszą odegrać rolę takiego modelowego sojusznika Stanów Zjednoczonych. I wydaje mi się, że dyskusja, która trwa w Europie przynajmniej od 2 lat już, co ma związek z Donaldem Trumpem i jego deklaracjami, no ona w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, kto będzie odgrywał rolę konstruktora takiego modelowego sojusznika i jak ten modelowy sojusznik na wschodniej flance NATO będzie wyglądał. Czy to będą państwa współpracujące ze sobą na linii północ-południe, czy to będą państwa, które będą organizowane przez Niemcy, będące częścią Europy Środkowej, ale trochę wycofane i w związku z tym mające zdolność takiego, bym powiedział, działania skrzydłami, zarówno na kierunku tureckim, bałkańskim, środkowoeuropejskim, jak i północnoeuropejskim, czy wreszcie dopuszczamy jakąś inną konstrukcję, na przykład w oparciu o porozumienie wojskowe polsko-ukraińskie, bo tu jest jeszcze kwestia zdolności odstraszania i potencjałów wojskowych. To wszystko razem wzięte, niezależnie od tego, w którą stronę idziemy i jaki system ostatecznie zbudujemy, no jest świadectwem również tego, że zmienia się nasz układ sojuszniczy. Ta zmiana jest zmianą głęboką i moim zdaniem nieodwoływalną. Nie zejdziemy z tej drogi. Mhm.
Chciałbym dopytać o sytuację w Iranie. Jakie ona może mieć reperkusje dla nas, dla Polaków i czy może ewentualnie zachęcić, to jest pytanie głównie do pana, Rosję do dalszej ekspansji. Jak pan postrzega tę sytuację?
Dzisiaj rozmawiamy w sobotę, czyli mamy 3 tygodnie wojny. Ta wojna nie jest krótką operacją, albo przynajmniej można powiedzieć, że w coraz mniejszym stopniu wygląda na krótką operację. Może to też wynika z tego, że jesteśmy dość niecierpliwi. Uważamy, że wszystko powinno wyglądać tak jak w przypadku Wenezueli, czyli krótkie, kilkugodzinne, najlepiej starcie i potem już zmiany polityczne. Ja przypomniałem w czasie wczorajszej dyskusji coś, co jest chyba uderzające. Otóż druga wojna w Zatoce, która zakończyła się obaleniem Husajna, no trwała dłużej niż 3 tygodnie. Ona się zaczęła 17 marca, a zakończyła formalnie 1 maja. Czyli jeszcze jest za wcześnie, żeby przesądzać, że Amerykanie tę wojnę nie zrealizują swoich celów politycznych i wojskowych. A zdecydowanie przedwcześnie mówić, że ugrzęźli na wzór, nie wiem, Afganistanu czy wcześniej Wietnamu w jakimś niekończącym się konflikcie. A takie tezy się już pojawiają. To bym tu doradzał wstrzemięźliwość. Natomiast to oczywiście nie oznacza, że ten scenariusz ugrzęźnięcia jest scenariuszem, który należy wykluczyć. Należy go również rozważać. I tu będzie mechanizm typowy dla tego rodzaju konfliktów proxy. Czyli im dłużej Iran będzie stawiał opór w sposób zorganizowany, tym będzie rósł apetyt sojuszników Iranu do zwiększania swojego zaangażowania w tym konflikcie. To zresztą obserwowaliśmy już na przykładzie Ukrainy, tylko że w drugą stronę. Pomoc dla Ukrainy zaczęła rosnąć dopiero w maju 2022, może za wyjątkiem Polski. Oczywiście Polska tu jest chlubnym wyjątkiem moim zdaniem w tym układzie. Natomiast pomoc państw zachodnich, Stanów Zjednoczonych w sposób zasadniczy zaczęła rosnąć dopiero w maju 2022, czyli wtedy, kiedy okazało się, że Rosjanie nie są w stanie podbić Ukrainy, odnieść szybkiego zwycięstwa i w związku z tym trzeba się przygotowywać na dłuższy konflikt. I taki scenariusz nie jest wykluczony w przypadku Iranu. Rosja będzie małymi krokami, ale w takim scenariuszu odchodziła od takiej dzisiejszej polityki, powiedziałbym, niezaangażowania i proponowania rozwiązań negocjacyjnych. Natomiast jeżeli się by okazało, czego też nie można wykluczyć, że reżim irański w końcu się załamie, tu trzeba by jeszcze dyskutować, jakie są warunki, ażeby to się stało, ale na użytek naszej rozmowy możemy założyć, że taki scenariusz nie jest wykluczony, no to wtedy to moim zdaniem będzie miało zasadniczy wpływ, a nawet bym powiedział piorunujący, na rosyjską politykę, również na politykę wobec wojny na Ukrainie. Po pierwsze, Rosja nie bez powodu, nieprzypadkowo wiąże wojnę z Iranem z wojną na Ukrainie. Putin, realizując pewną strategię ofensywną, chciałby użyć swoich zdolności w rozmowie z irańskimi władzami, aby przekonać, mówiąc w pewnym uproszczeniu, Amerykanów, ażeby ci z kolei wywarli presję na rząd w Kijowie, i w ten sposób zakończenie wojny w Iranie dawałoby Rosjanom możliwość też zakończenia wojny na Ukrainie na ich warunkach. Czyli Putin dąży do stworzenia sytuacji win-win. Utrzymujemy przyjazny nam reżim w Iranie i wygrywamy też wojnę na Ukrainie, a dajemy Amerykanom możliwość wyjścia z twarzą z tego konfliktu, który może wyewoluować
i ciągnąć się latami.
Tak, w zły konflikt. W związku z tym to jest dość czytelna strategia rosyjska, natomiast strategia amerykańska jest nie mniej czytelna. Ona jest w gruncie rzeczy obliczona na szybkie pokonanie Iranu. Szybkie to oczywiście nie oznacza w dwa dni, no to tutaj nie miejmy złudzeń, to jest zbyt duże państwo, żeby to udało się w takim czasie zrobić. I doprowadzenie do rewizji kierunku geostrategicznego władz w Iranie. Mówię w ten sposób, bo to nie oznacza konieczności obalenia reżimu ajatolachów czy Republiki Islamskiej. Wymuszenie zmiany geostrategiczne kierunku politycznego może przebiegać również na warunkach uznania tego, iż Iranem nadal rządzi jakaś może nieco złagodzona, ale jednak teokracja. Dlaczego to jest istotne z perspektywy Rosji? W sposób zasadniczy. Otóż Rosjanie mają świadomość tego, że przedłużająca się wojna na Ukrainie zmniejsza ich możliwości, jeśli chodzi o relacje z Chinami. Chiny na tej wojnie zyskują, nie tylko pozyskując tanio rosyjskie surowce, ale również kontrolując już obecnie rynek rosyjski, czyli budują swoją przewagę i potęgę swojego przemysłu. To rozwarstwienie między możliwościami rosyjskimi a chińskimi w związku z wojną i w efekcie wojny narasta. Rosjanie mają tego świadomość, nie mają ochoty bycia junior partnerem Chin, z prostego powodu. Otóż Rosjanie myślą do gruntu realistycznie i oni uważają, że polityka między państwami nie ma charakteru idealistycznego. Nie realizujemy żadnych mitologicznego prawa międzynarodowego, a nawet trzeba powiedzieć, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak prawo narodowe. To jest pewna hipostaza, konstrukcja bardziej teoretyczna niż praktyczna. Nie chcę się wdawać w uzasadnienie tego poglądu, ale tak myślą Rosjanie. Prawo międzynarodowe w ich ujęciu to jest suma konwencji. A konwencje można wypowiedzieć i w związku z tym, jeśli Polska i państwa naszego regionu wypowiedziały konwencję o minach przeciwpiechotnych, to czy w związku z tym złamały prawo międzynarodowe, czy skorzystało ze swojego suwerennego prawa do nieuczestniczenia w konwencji, która ich zdaniem w danym momencie nie realizuje interesów państwowych. I tak myślą Rosjanie. Dla Rosjan prawo międzynarodowe to jest suma tych konwencji, które dzisiaj są użyteczne dla realizowania interesów rosyjskich, ale generalnie relacje między państwami mają charakter anarchiczny z takim przechyłem w stronę potencjału wojskowego. No w związku z tym, jeżeli relacje między państwami mają zawsze charakter rywalizacyjny w gruncie rzeczy, no to należy się zastanowić, co zrobić, ażeby ta narastająca dysproporcja między Rosją a Chinami nie przekształciła się z czasem, tu mówimy o dziesięcioleciach, a nie najbliższych dwóch miesiącach, w zjawisko groźne z punktu widzenia interesu Rosji. Tu chodzi przede wszystkim o Syberię i o to zaplecze surowcowe, które Chiny mogą w pewnym momencie chcieć zacząć kontrolować, niekoniecznie dokonując agresji wojskowej, ale siła ciążenia gospodarki też ma tutaj swoje znaczenie. Rosja jako wielkie państwo może podlegać w związku z tym pewnym trendom odśrodkowym właśnie dlatego, że elity syberyjskich okręgów będą się orientowały na Chiny i gospodarkę azjatycką, a z kolei Rosja właściwa, europejska, będzie uwiązana wojną na Ukrainie. I na tak postawione pytanie rosyjskie elity mówią, że są w stanie równoważyć potęgę chińską, budując sieci porozumienia północ-południe. Tu głównie chodzi o współpracę z Indiami, czyli tego trzeciego wschodzącego gracza azjatyckiego, bo Rosjanie nie mają wątpliwości, że centrum rozwoju świata już do końca tego stulecia to będzie Azja.
7,5% wzrostu PKB w ciągu roku, no mówię właśnie. O Indiach. To też pokazuje, jak oni mogą momentalnie doczłapać do roli kolejnego mocarstwa, biorąc pod uwagę liczebność
populacji. Rosjanie, myśląc o swojej przyszłości, mówię o strategii oczywiście, a nie o jakichś doraźnych rozwiązaniach gospodarczych czy politycznych, myślą o rozmaitego rodzaju grach w trójkącie. Na czym to polega? No na tym to polega, że w Azji ich zdaniem dominującymi państwami to będą Chiny, Indie i Rosja do końca obecnego stulecia, a w związku z tym bliska współpraca z Indiami daje szansę równoważenia potęgi chińskiej. Gra w trójkącie Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone z kolei, tutaj ten czynnik jądrowy ma zasadnicze znaczenie, daje Rosji możliwość równoważenia, ale z innej nieco strony, też potęgi chińskiej, współpracując ze Stanami Zjednoczonymi i oczywiście również osłabienia też Europy i w gruncie rzeczy zniszczenia więzi atlantyckich. Jaki to ma związek z Iranem, bo bardzo dookoła idę tłumacząc, ale wydaje mi się to ważne. No dość zasadnicze. Otóż bez Iranu, bez zaangażowania Iranu w budowanie tej sieci północ-południe, o której mówią Rosjanie, czy myślą, ale też i piszą dużo na ten temat, nie ma żadnej możliwości połączenia interesów ekonomicznych, kooperacji między Indiami a Rosją. No, mamy tutaj dwa obszary, które rozdzielają Rosję od Indii. To jest właśnie Iran przez Morze Kaspijskie. Znacznie bezpieczniejszy i wygodniejszy dla Rosji niż Azja Środkowa, a tym bardziej Azerbejdżan, czyli ten świat języka tureckiego, który zyskuje na znaczeniu w ostatnich latach. No i drugim takim korytarzem jest Afganistan, ale z kolei Afganistan, właśnie dlatego, że został przekształcony w państwo buforowe, no jest siłą rzeczy zarówno zdestabilizowany, jak i też sąsiedzi, a przede wszystkim Pakistan, nie dopuszczą do sytuacji, żeby Afganistan w sposób trwały znalazł się w orbicie indyjskiej i w orbicie rosyjskiej, bo to oczywiście marginalizuje Pakistan. I w związku z tym Iran jest tutaj państwem kluczowym dla budowania przyszłości Rosji. Gdyby ta strategia Trumpa okazała się skuteczną i Iran zmienił swoją orientację geostrategiczną, to ta wielka kalkulacja rosyjska staje się ruiną. Oni tracą możliwość myślenia odpowiedzialnego o równoważeniu potęgi chińskiej w Azji przy użyciu tej gry w trójkącie z Indiami. A w związku z tym muszą postawić na grę w trójkącie ze Stanami Zjednoczonymi, co przyspiesza zakończenie wojny. Na Ukrainie oczywiście, na warunkach już bardziej zbliżonych do interesów amerykańskich niż interesów rosyjskich. Więc w tym sensie to rozstrzygnięcie wokół Iranu może mieć, a moim odczuciu nawet będzie chyba miało, zasadnicze znaczenie dla całej geografii strategicznej Euroazji, ale również dla charakteru relacji atlantyckich.
No i także dla ceny realizacji dzisiejszego wywiadu, bo przecież paliwo troszeczkę droższe niż jeszcze kilka tygodni temu. Dlaczego jeździmy? Dlatego, że pan pewnie też widzi, że od czasu do czasu ktoś nas pozdrawia z jakiegoś samochodu. Tutaj pani nawet z prawej strony cały czas nas obserwuje. To wszystko to jest marketing w dzisiejszych czasach. Potem mamy dużo oznaczeń w mediach społecznościowych i to wpływa na bezpośrednie relacje. I działa jak uścisk polityka, uścisk dłoni polityka w czasie wyborów. Ale teraz chciałbym troszeczkę zboczyć od tych tematów publicystycznych i porozmawiać może troszeczkę o panu, o pana perspektywie na to, co się dzieje. Ja się zastanawiam, gdy zobaczył pan, że najpierw Stany wkraczają do Wenezueli, pojawia się gdzieś Grenlandia, pojawia się kolejny konflikt z Iranem, cały czas w tle wojna Ukrainy z Rosją, to odczuwa pan jakąś formę lęku, fascynacji? Myśli pan sobie, no tego to się nie spodziewałem?
Wie pan, ja jestem historykiem z wykształcenia i zajmowałem się historią XIX wieku. Nawet napisałem książkę o sprzedaży Alaski. Ta sprzedaż Alaski, to tutaj też skorzystam z okazji, zachęcając słuchaczy do ewentualnej lektury. To był element pewnej wielkiej gry strategicznej. Taka jest moja diagnoza Rosji, którą to Rosja prowadziła w wieku XIX. I w tym sensie ja nie jestem zaskoczony, dlatego że pewnym odstępstwem od reguły był ten czas, który zaczął się w roku 49, a właściwie 50, bo przecież stosunek amerykański do Paktu Północnoatlantyckiego na początku funkcjonowania tego paktu nie był taki sam jak w momencie, kiedy wybuchła wojna w Korei. To wojna w Korei doprowadziła do powstania tego systemu sojuszniczego, który dzisiaj trochę opłakujemy, jak obserwuje naszą dyskusję. W związku z tym tu się nic nie zmienia. To po prostu wraca do pewnej starej formuły, gdzie jest wielu graczy, gdzie elementy polityki zagranicznej w sposób bezpośredni są związane ze zdolnością do użycia siły, gdzie ci gracze, nawet ze sobą kooperujący i współpracujący, mają w niektórych segmentach różne i rozbieżne i konfliktowe interesy. Czyli ten obraz świata jest znacznie bardziej dynamiczny, zróżnicowany, mniej w związku z tym stabilny, wymagający większej aktywności, wymagający też akceptacji większego ryzyka, inicjatywności, zdolności dyplomatycznych. Czyli w gruncie rzeczy wracamy do XIX wieku, do tej polityki, a może nawet jeszcze i wieku XVIII, czyli tej polityki, która ukształtowała się po zakończeniu wojny 30-letniej. Miała różne oczywiście formy, fazy i oblicza, ale to nie jest w gruncie rzeczy nic nowego. My tak przyzwyczailiśmy się do tego stabilnego świata ostatnich 30 lat. Psychologicznie to jest zrozumiałe, no bo to jest ten świat, który znamy, ten świat, w którym wyrastaliśmy i który w gruncie rzeczy dał nam pomyślność i niesłychany awans cywilizacyjny, bo przecież Polska w ciągu ostatnich 30 lat wykonała olbrzymi skok, w związku z tym to jest zrozumiałe, że my tęsknimy za przywróceniem tego stanu, który na naszych oczach już odchodzi do przeszłości. Obawiam się, że to jest niemożliwe. I dzisiaj, jeśli chcemy myśleć o przyszłości, to zacznijmy czytać podręczniki, monografie polityki czy dyplomacji europejskiej i światowej w XIX wieku, bo to da nam wyobrażenie, co to oznacza. Kryzysy, które powtarzały się z regularnością dość określoną, zwróćmy uwagę, mieliśmy, chociaż oczywiście nie następowała wojna europejska. Wojna europejska wybuchła w 14 roku, 1900. Ale wcześniej mieliśmy przecież do czynienia najpierw z wojnami, które były związane ze zjednoczeniem Niemiec, czyli z wojną z Danią, z wojną z Austro-Węgrami, później z wojną z Francją. Była wcześniej wojna krymska, potem były przecież wojny bałkańskie zakończone kongresem berlińskim w 1978 roku. Właściwie ten okres, który my dzisiaj uznajemy za okres pomyślności europejskiej i pokoju, jeśli zaczniemy na to spoglądać, to był w gruncie rzeczy okres ciągłych wojen. Tylko te wojny miały charakter ograniczony, krótkich kampanii toczonych gdzieś na peryferiach ówczesnego świata, które nie dotykały tego jądra państwowości europejskich. To się oczywiście zmieniło w I wojnie światowej, bo skala tego wysiłku była tak duża, że wszystkie państwa musiały w największym trudzie budować swoje zdolności, ażeby w tej wojnie uczestniczyć. Na tym polegał ten przełom i w gruncie rzeczy na tym też polega ten czas, w którym my żyjemy i od czego zaczęliśmy. To znaczy, my już żyjemy w tej epoce, którą uznajemy, patrząc na XIX wiek, jako czas spokoju, czyli różnych lokalnych wojen, które wybuchają, gasną, dyplomacja szuka stabilizacji, potem znów pojawiają się konflikty, destabilizuje się sytuacja w państwach buforowych, no to historia Bułgarii na przykład tutaj jest bardzo czytelna, czy miarodajna, ale też i innych państw, takich jak, nie wiem, Rumunia, czy państwa, raczej terytoria bałkańskie obecnie. Więc w związku z tym w tym świecie, w tych obszarach buforowych ciągle wrze, ciągle są jakieś konflikty, ale to jądro ówczesnego świata jest relatywnie spokojne. I my dzisiaj jesteśmy w takiej samej sytuacji. Nie wiemy, czy nie znajdziemy się w sytuacji pierwszej wojny światowej, czyli wielkiego starcia.
Pan wczoraj na debacie podnosił kwestię związaną z eksportem bezpieczeństwa. To jest nowe określenie w tej debacie publicznej. Wcześniej go nie słyszałem, natomiast zwraca pan uwagę na to, że być może powinniśmy odgrywać rolę jakąś przodowniczą w zakresie wychodzenia też z inicjatywą. Tak interpretuję pańskie słowa, ale co za tym by się kryło? Co Polska mogłaby zrobić, żeby to bezpieczeństwo swoje spotęgować w tym zakresie?
Ja myślę o pewnej predyspozycji psychologicznej w pierwszym rzędzie. To znaczy, musimy uznać to, że jesteśmy największym państwem zarówno ekonomicznie, jak i demograficznie, jak i wojskowo na wschodniej flance NATO. Największym państwem. Z tych państw, które graniczą z Federacją Rosyjską, my mamy tutaj zdecydowanie największy potencjał. Mamy również największe znaczenie o charakterze strategicznym. Dlaczego? Dlatego, że ta długa linia rozgraniczenia między NATO a Rosją, ona się składa z trzech podstawowych obszarów strategicznych. Pierwszym obszarem jest obszar bałtycko-skandynawski, czyli łączący ze sobą przestrzeń dalekiej północy i tych przesmyków podbiegunowych z Bałtykiem. Dlaczego możemy mówić o łączeniu? Z prostego powodu. Otóż państwa, które się na tych obszarach rozlokowały, czyli państwa skandynawskie, one w swojej myśli strategicznej od zawsze właściwie uważają, że jeśli zagrożenie ze strony Rosji jest zagrożeniem realnym, a uważają, że jest to zagrożenie realne, to ewentualna agresja rosyjska będzie jednocześnie obrócona, czy zwróci się przeciw nim na dwóch kierunkach strategicznych. Po pierwsze, na kierunku północnym i pomocniczo na kierunku bałtyckim, albo odwrotnie, jeżeli Rosjanie inaczej zdecydują, zasadnicze uderzenie na kierunku bałtyckim, a pomocnicze na kierunku północnym. Ta geografia strategiczna regionu zmieniła się oczywiście w związku z akcesem Szwecji i Finlandii do NATO. Bałtyk jest akwenem łączącym środkowoeuropejski obszar strategiczny z tą platformą północną. A z kolei jest oczywiście też główną osią ewentualnego konfliktu o charakterze konfliktu lądowego. No bo w przeciwieństwie do tych obszarów północnych, tam jeżeli wojna wybuchnie, mówienie o wojnie tu nie chodzi o to, żeby straszyć kogokolwiek, tylko trzeba zwracać uwagę na kluczowe elementy polityki odstraszania. Co zrobić, ażeby wojna nie wybuchła? Czyli charakterystyka wojskowa tego teatru północnego jest nieco inna niż teatru środkowoeuropejskiego. Tam będzie decydowało lotnictwo i marynarka wojenna w przeważającej części sił. Operacje lądowe będą miały charakter pomocniczy. Na naszym terenie będzie odwrotnie. Ale nie ulega wątpliwości, że nasz teren, jeśli chodzi, tak było historycznie, ewentualną wielką wojnę jest terenem newralgicznym. Również z prostego powodu. Otóż nie jest możliwe konstruowanie spójnego systemu obrony na wschodniej flance NATO, jeżeli Polska byłaby wyrwana z tego systemu. Dlatego, że ze względu na długość tej linii rozgraniczenia między Rosją i Białorusią a NATO, no, musimy mieć zdolność szybkiego przemieszczania sił na osi północ-południe. Polska, nie uczestnicząca w tych działaniach, w gruncie rzeczy blokuje takie zdolności, co oznacza segmentację całego systemu obrony wschodniej flanki NATO, a ta segmentacja zwiększa możliwości rosyjskie, bo Rosja może koncentrować na oznaczonych kierunkach siły bez ryzyka, że zostanie uderzona na tyłach. To powoduje też znaczenie Turcji jako elementu tego trójdzielnego systemu. No i też, jeśli mówimy o scenariuszu, którego nie należy wykluczać, wielkiej wojny, no to potencjały ekonomiczne mają tutaj znaczenie i współpraca państw z tych trzech obszarów blokuje wszystkie drogi morskie Rosji zwrócone na zachód, czyli zarówno Morze Czarne, jak i Morze Bałtyckie, jak i Morze Białe. To jest, przepraszam, no tak, Morze Białe, czyli ten obszar Murmańska-Archangielska. To jest obszar, przez który przepływa dzisiaj zdecydowana większość rosyjskiego obrotu towarowego. To powoduje, że Polska jest tutaj z tego powodu kluczowym graczem strategicznym na wschodniej flance, mając też, tak jak już mówiłem, największy potencjał i wojskowy, i demograficzny, i gospodarczy, bo ma największe PKB. Więc w tym sensie my, jeżeli chcemy myśleć o aktywnej roli, a moim zdaniem to jest konieczne, czyli taka budowa podsystemu północ-południe na wschodniej flance jest niezbędna, to nie możemy ograniczać swojego zaangażowania do mówienia "niech inni nas bronią". Bo to działa w obie strony. To zresztą bardzo wyraźnie akcentuje ostatnio Donald Trump. Więc w tym sensie musimy się wyzbyć takiego myślenia, które ja uważam jest w Polsce powszechne, że my się zajmujemy wyłącznie naszym terytorium i to traktujemy jako pewien element roztropności, ale już odrzucamy z zasady zaangażowanie w obronę czy w walkę na jakichś wysuniętych, nazwijmy to, kierunkach. To jest tym bardziej groźne dla Polski, że to w praktyce oznacza, iż przyjmujemy ewentualną agresję na naszym terytorium, czyli ewentualną wojnę z Rosją, jeżeli zawiedzie odstraszanie, będziemy toczyć w Polsce, a nie w Estonii, na Łotwie czy na Białorusi. To jest też z punktu widzenia jakby przetrwania państwa polskiego moim zdaniem bardzo, bardzo groźne. No i w związku z tym jeszcze trzeba powiedzieć kilka słów, co to oznacza, jaką politykę powinniśmy prowadzić, ażeby wojna nie wybuchła. To jest znacznie ważniejsze niż rozważanie tych scenariuszy ewentualnego starcia. Wojna nie wybuchnie wtedy, kiedy siła naszego odstraszania będzie większa. Siła naszego odstraszania będzie większa, jeśli będziemy mieli większy potencjał wojskowy, w tym i zdolność oddziaływania. To wręcz powinno nas skłaniać do budowania wysuniętych placówek, dajmy na to w Estonii, bo Rosjanie muszą wiedzieć, że w odpowiedzi na ewentualny ich atak my mamy zdolności zniszczenia na przykład Petersburga, ważnego centrum przemysłowego. Nie mówię o zabytkach oczywiście, mówię o portach i fabrykach zbrojeniowych, które tam są zlokalizowane. Więc ta siła i odpowiednie jej rozmieszczenie zwiększa odstraszanie. Wreszcie kluczowym czynnikiem odstraszania jest zdolność użycia tej siły. Znaczy, pokazanie własnej zdolności użycia siły ma związek oczywiście z przełamaniem obaw związanych z tym, co ja określam mianem eksportu bezpieczeństwa, czyli ze stacjonowaniem naszych żołnierzy w strategicznych dla naszych interesów punktach poza obszarem Rzeczpospolitej. I tych punktów w basenie Morza Bałtyckiego jest co najmniej kilka. To jest Chiuma, to jest Sarema, to jest być może też Gotlandia. Niewykluczone, że Bornholm przecież, który był po II wojnie zajęty przez Rosjan. To jest wreszcie obecność w państwach bałtyckich. Bez pokazania takiej zdolności, też i psychologicznej, ale też i faktycznej zdolności do projekcji siły, jak to mówią Amerykanie, my nie wzmocnimy naszego odstraszania. Mówienie, że my ograniczamy też nasze zobowiązania sojusznicze wyłącznie do terenów Rzeczpospolitej, ale jeśli chodzi już o obronę państw innych, to już to jest domena Amerykanów, Niemców, Francuzów albo kogokolwiek, no to jest w gruncie rzeczy działanie zmniejszające siłę odstraszania, a to oznacza zwiększenie prawdopodobieństwa rosyjskiej agresji. Więc w tym sensie ja uważam, że wiele tych argumentów powinno uruchomić w Polsce refleksję. Już nie odwołuję się do argumentu honoru i powagi państwa polskiego, bo to jest akurat najmniej ważne. Staram się prowadzić kalkulacje ewentualnych zysków i strat. To powinno uruchomić u nas myślenie na rzecz budowania zdolności do tego, co Amerykanie określają mianem projekcji siły. Bez polskiej projekcji siły w naszej regionie, ja uważam, nie powstanie regionalny system bezpieczeństwa jako podsystem Paktu Północnoatlantyckiego i nie wzrośnie w związku z tym też nasza siła odstraszania. I to jest też coś, o czym powinniśmy zacząć myśleć, bo inni nie będą bezczynnie na to czekać, czyli też ryzykujemy sytuację, że w naszym systemie sojuszniczym miejsce, które my możemy zająć i budować w ten sposób większe znaczenie państwa polskiego, też i oczywiście budując przy użyciu tych narzędzi, bo to się zawsze robi, lepsze relacje, jeśli chodzi o wymianę handlową Polski z innymi państwami, czyli przyczyniając się do wzrostu prosperity czy rozwoju naszej gospodarki. Jeśli my tego nie będziemy robić, będą to robili inni. Polityka i strategia nie znosi próżni. Próżni nie będzie, a my realizując strategię, byle niech na całym świecie wojna, byle Polska wieś spokojna, znajdziemy się w gruncie rzeczy w położeniu naszych przodków z wieku XVIII, kiedy okazaliśmy się skansenem Europy.
Nie mając żadnej sprawczości.
Nie mając żadnej sprawczości.
Oczywiście. Panie Marku, bardzo panu dziękuję za zaangażowanie w dzisiejszy odcinek, za niezwykle merytoryczne i pogłębione odpowiedzi. Starałem się panu nie wchodzić w słowo, aby pan miał ten komfort i mógł dogłębnie odpowiedzieć na jedno, drugie, trzecie moje pytanie. Na sam koniec chciałbym z kolei zapytać o to, czy chciałby pan o coś zapytać Piotra Zechowicza, który będzie moim gościem za kilka dni i pewnie się zdziwi, że jakieś pytanie ma do niego Marek Budzisz, a widzowie chętnie pewnie zobaczą jego reakcję. W ten sposób zrobimy taką sztafetę.
Nic mi nie przychodzi do głowy, o co mógłbym Piotra Zychowicza teraz zapytać, z którym zresztą rozmawiam dość regularnie. Sam jestem ciekaw jego poglądu na temat wojny, która się toczy obecnie w Zatoce Perskiej i tego, jak on ocenia tę sytuację, no to proszę go zapytać, kto wygra jego zdaniem.
No tak, on akurat nie ucieka od ważnych tez, więc podejrzewam, że odpowie na to pytanie bez żadnej kalkulacji. Bardzo panu dziękuję. Zapraszam was do komentowania dzisiejszego odcinka. Widzimy się już za kilka dni.
Dziękuję bardzo.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.